Miło was wszystkich widzieć, takich uśmiechniętych, opalonych troszeczkę już niektórych, niektórych więcej, niektórych mniej. Piękne lato mamy dzisiaj i w tym roku również. Kochani, chciałem się podzielić takimi kilkoma myślami, które ostatnio po prostu są w moim życiu, które przeżywam. I to będzie bardziej głoszenie z tego, co jest w moim sercu, niż z tego, co... niż takie jakieś klasyczne nauczanie przez analizowanie Słowa Bożego, ale będzie to oczywiście oparte na Słowie Bożym. Powiem tak krótko, może tak, żeby tak wstęp zrobić. Byłem w podróży teraz i to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo często takie podróżowanie jakieś związane z pracą jest ciężkie, jest obciążeniem. Wielokrotnie było tak, że wracałem taki wypompowany totalnie, nie mogłem w ogóle dojść do siebie przez jakieś 2 dni. Głównie przez nawet takie fizyczne przemęczenie. To jednak ma znaczenie, wiecie. Fizyczne zmęczenie ma znaczenie dla naszej duszy, dla tego, jak się czujemy, jak myślimy i później całe samopoczucie idzie za tym. Ale kiedy teraz troszkę inaczej jest ułożona moja podróż, nie jestem tak przemęczony, troszkę inaczej te rzeczy przeżywam. Poza tym postanowiłem, że będę w tym czasie, nie będę odpuszczał, prawda, nie będę tak jakby folgował sobie, ale staram się być wtedy taki zdyscyplinowany duchowo i trzymać po prostu taką gardę Bożą. Wiecie, co mam na myśli, czyli po prostu być uzbrojony w zbroi Bożej. Ale to nie tylko to. Widzę też Bożą rękę nade mną. Widzę Boże błogosławieństwo nade mną. I to jest ewidentne. To jest faktyczne. To nie jest coś, co jest tylko jakimś moim domysłem, ale ja naprawdę to widzę. To wcale nie znaczy... że to się odbywa zupełnie tak sielankowo. To czasami są totalne po prostu zmagania i walki, ale widzę po prostu zwycięstwo w tym. Nieraz musiałem po prostu, będąc za granicą, wstać rano i modlić się o cały dzień, żeby Bóg to poukładał, bo widziałem, że wszystko idzie w złym kierunku. Że wróg coś szykuje, żeby po prostu, żeby mnie uderzyć, żeby mnie dobić, żeby mnie zniechęcić, żeby coś się nie poukładało, czy przez ludzi, z którymi mam tam kontakt. Ale powiem wam, to jest niesamowite. Bóg daje radość. Bóg daje prowadzenie, mądrość, jak postąpić. Miałem kiedyś takie przeżycie, że modliłem się o jedną sytuację i później rano wstałem i znów przychodził strach. No to się nie uda, to nie wyjdzie, nie? I co miałem zrobić? Myślałem, że pierwsza decyzja, no to teraz będę się w strachu modlił. Rozumiecie? Ale stwierdziłem, nie będę się modlił w strachu. Po prostu będę proklamował poprzez swoje zachowanie pokój Boży, że wierzę, że Bóg mnie wczoraj wysłuchał i dzisiaj nie muszę tutaj drżeć i obawiać się. Będę ogłaszał Jego zwycięstwo poprzez moją postawę, postawę mojego serca. I pomimo tego, że widziałem, jak diabeł szaleje wokół mnie, ja byłem stabilny i wszystko się ułożyło. I od tego tak mniej więcej chcę troszeczkę zacząć. To chciałem, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Powiem wam, że bardzo dużo w twoim życiu zależy od ciebie. To, co Kuba dzisiaj powiedziałeś, że wiele rzeczy zależy od naszego wyboru. Wiele rzeczy zależy od tego, w jaki sposób duchowo pewne rzeczy się poukładają, ale wiele rzeczy zależy po prostu od naszego wyboru. My często dokonaliśmy pewnych złych wyborów, nierozsądnych, niemądrych. Nie zrobiliśmy tego specjalnie, umyślnie. Po prostu nie wiedzieliśmy. I później mamy po prostu konsekwencje pewnych rzeczy. I wtedy szukamy Bożej pomocy i Bóg bardzo chce nam pomóc i nas wybawić, dlatego że On nas bardzo, bardzo kocha, bardzo miłuje. On się lituje nad każdym swoim dzieckiem i On się lituje nad twoimi złymi wyborami, nad twoim brakiem mądrości, tak to powiem, żeby nie powiedzieć słowa głupotą, ale czasami tak należy od nas samych powiedzieć, że troszkę jesteśmy w niektórych sytuacjach niemądrzy lub głupi. Ale to tak w dobrym słowie tego znaczenia, bo to słowo ma też brzydkie znaczenie, więc raczej bym powiedział tak w dobrym znaczeniu tego słowa, tak jak mówi Salomon, prawda, żebyśmy nie byli właśnie głupimi synami, ale byśmy byli mądrymi synami, tak? I bardzo dużo zależy od naszych wyborów, bardzo dużo zależy od naszej decyzji o naszym życiu. Bóg nam daje mnóstwo dobrych możliwości. Ja wierzę, że to, co Bóg nam dał w Chrystusie, tak mówi Biblia, i tu cytuję słowo, że mamy dane wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności w Chrystusie Jezusie, tak? Tak mówi Słowo Boże. Wszystko jest nam dane, co jest potrzebne do życia i pobożności w Chrystusie Jezusie. Często myślimy o naszym życiu, o tym w ogóle jako o chrześcijaństwie. Myślimy w taki sposób, mamy taki stereotyp, taki troszeczkę taki religijny lub nawet bardzo religijny. Szufladkujemy Boga, mówimy, Bóg może być taki odtąd, dotąd, dalej On już nie może się poruszyć. Tak ja uważam, takie mam wierzenia i nie zgadzam się, aby On robił coś więcej niż to, jak ja mam o Nim wyobrażenie. Czy tak się dzieje? Zgadza się? Pomyśl sam teraz, jakie granice wyznaczasz Bogu w swoim życiu? Odkąd, dokąd On się może poruszyć w twoim życiu? Odkąd, dokąd On może działać w kościele czy społeczności, w której jesteś? Ile Mu dajesz miejsca lub w jaki sposób On się może wyrazić? Ile Mu pozwalasz się wyrazić? W jaki sposób? Jaką szufladkę masz na to? Szeroką czy taką wąziutką, małą, poukładaną? Ja wierzę, że Bóg jest Bogiem porządku. Owszem, On jest Bogiem porządku. Biblia mówi, że On jest Bogiem porządku i On chce, aby się wiele rzeczy działo pośród nas godnie i w porządku, tak? W takim Bożym porządku, w takim Bożym ładzie, w taki szlachetny sposób. Nawet jeżeli coś się dzieje spontanicznie, nawet bardzo spontanicznie, w sposób nieokreślony, to ma wyraz szlachetny. U Boga to ma szlachetny porządek. Nawet jeżeli to jest spontaniczne, tak? On nie jest Bogiem takiego nieładu, czy jakiegoś bałaganu, czy czegoś brudnego, takiego nieestetycznego, czegoś nieuporządkowanego. Nie wiem, czy widzicie te kwiaty. Widzicie te kwiaty? Jeżeli ktoś widzi te kwiaty, jeżeli możecie zobaczyć, moglibyście zobaczyć je z bliska, one są niesamowicie zrobione. Ja dzisiaj, kiedy uwielbialiście, spojrzałem na te kwiaty i myślę, wow, taki przykład, taki drobiazg, jak po prostu kwiaty, ale one są zrobione doskonale, perfekcyjnie, niesamowicie. Bóg nie robi w czegoś w taki sposób, tak byle jak. On jeżeli coś zrobił, to On zaplanował czas, zaplanował sytuację, zaplanował materiał, zaplanował okoliczności, wykonał to perfekcyjnie, nic dodać, nic ująć. A my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. To diabeł ma bałagan. To diabeł ma ciemność i brud. Więc jeżeli jest ciemność i brud i bałagan w twoim życiu, czy to jest mentalne, umysłowy, czy to jest duchowy, czy to jest fizyczne w twoim domu, to nie jest z Boga, to nie jest Królestwo Boże. Ja nie mówię o odrobinie spontaniczności w twoim pokoju. Może być odrobinę spontaniczności w twoim pokoju, nie ma problemu. Ale jeżeli jest brud i zaniedbanie, czy to jest pokój, czy mieszkanie, czy twoje życie, bo ja wierzę, że to nie jest tak, że możesz mieć brudny pokój, a życie poukładane. Ja w to nie wierzę, bo jeżeli masz życie i duszę poukładaną, to jest normalne, że nie zniesiesz po prostu brudnego brudu i nieładu zaniedbania. Ja mówię o brudzie i nieładzie i zaniedbania, nie spontaniczności. Więc jeżeli po prostu masz pokój Boży, masz Królestwo Boże w swoim sercu, to nie będziesz znosił pewnych rzeczy. Tak samo w twoim sercu, dlatego sprzątając swój pokój, swój dom, ja mówię to też do młodzieży, tak? Sprzątacie swoje pokoje? Mama was ściga i tata? Ale co wy chcecie, nie? I bardzo dobrze robią, dlatego że Bóg nam każe posprzątać nasze życie również. I to do nas należy obowiązek. Prawda? Młodzieży, jak tam jest? Mama mówi, to wy macie podkurzać, tak? Do dzieci my też mówimy, to wy macie posprzątać klocki, ale jest ciężko. O, jak dziecko idzie wtedy, jak na skazanie jakieś, nie? Tak, ale wiecie, co tu chodzi o to, że my mamy mieć życie posprzątane. Ile rzeczy w swoim życiu, dorosłym życiu, masz jeszcze niepoukładane, nieposprzątane? Bawiłeś się pewnymi rzeczami, tak jak dziecko, tak? Zajmowałeś się, wstałeś i odszedłeś i nie załatwiłeś sprawy. Nie poprawiłeś, nie naprawiłeś relacji, nie uporządkowałeś sytuacji w duchowy sposób, nie rozprawiłeś się z demonami, z którymi miałeś do czynienia w tym czasie, czy z jakimiś złymi przeżyciami. Może doznałeś jakiegoś zranienia, jakiegoś nieprzebaczenia i nie rozprawiłeś się z tym nigdy. Nadal to się ciągnie w twoim życiu i nadal ma to swoje konsekwencje. Jest jak kula u nogi, ty próbujesz biec, a to się za tobą ciągnie. Dlatego mówicie, rozpraw się z tym. Czym jest ten strach, czy jakiś żal w twoim życiu, który się ciągnie? Czym jest? Kiedy on powstał? 5, 10 lat temu? 20, 30? Czy już załatwiłeś to przed Bogiem? Biblia mówi, abyśmy odrzucili wszelki grzech i ciężar, który nas usidla. Abyśmy biegli w tym biegu. ku nagrodzie. A jak my żyjemy? Przeszłością. Cały czas coś w nas kuleje, cały czas coś tam doskwiera. Coś, co działo się kiedyś. Nie załatwiłeś tego? Nie modliłeś się, nie oddałeś tej sprawy Bogu. Może trzeba było pościć w tej sprawie, może trzeba było po prostu paść na kolana przed Bogiem. Może Bóg cię prowadził kilka razy do tego miejsca, żebyś już się z tym rozprawił, ale ty nie chciałeś go wpuścić w to miejsce. Powiedziałeś, nie, to jest tak już zakonserwowane, że ja tu już nic się nie zmieni. Może nie miałeś wiary, że Bóg to może zmienić. Ale kiedy czytamy Izajasza, wiele wersetów jest tego typu. Biblia mówi w wielu miejscach, w wielu miejscach, w wielu miejscach Bóg woła do naszego serca. Woła i nawołuje, a my nie chcemy go słuchać. Nasze serce czasami jest takie niedostępne. W 61 jest słowo takie jak hymn o tym, kim jest Jezus i co dla nas zrobił, tak? Izajasz 61. Duch Wszechmocnego Pana nade mną. To jest o naszym Panie Jezusie. Panu Jezusie. Gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Czy czujesz się ubogi w tej sytuacji? W tej sytuacji, którą przeżyłeś, trudno. Bóg mówi, mam dla ciebie dobrą nowinę do tej sytuacji. Najwyższy posłał mnie, ja to teraz zmieniam troszeczkę, posłał mnie, abym opatrzył twoje rany, twoje serce, które jest skruszone. Abym ogłosił tobie wyzwolenie i dla twoich oczu przejrzenie. Abym ogłosił tobie rok łaski Pana i dzień pomsty mojego Boga. Abym ciebie pocieszył jako zasmuconego. Abym dał ci jako płaczącemu nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ciebie zwać dębem sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. Kiedy wracałem ostatnio z podróży, myślałem sobie tak, nie wiem, dlaczego takie myśli przyszły do mojego serca. Czy Bóg chce, abyśmy wspominali przeszłość? W dobry sposób, tak, mamy się uczyć na błędach, tak? Mamy się uczyć na błędach lub na chwalebnych wydarzeniach. Izrael przez lata wspominał przeszłość, tak? Oni mają święta, które są oparte na tym, co się wydarzyło, aby wspominać to, co Bóg zrobił. Ale czy mamy rozpamiętywać te złe rzeczy? Biblia przynajmniej w dwóch miejscach. Jeden to jest Księga Izajasza, chyba 40, któryś rozdział, kiedy Pan mówi, abyśmy nie wspominali dawnych wydarzeń. A drugi to jest Paweł Apostoł, który mówi, nie patrzę na to, co było, ale patrzę na to, co jest przede mną. Zmierzam ku nagrodzie, aby zyskać wieniec. Nie patrzę na to, co było. Nie patrzę na to, co było. Paweł Apostoł mówi, nie patrzę na to, co było. Słuchajcie, on miał krew na rękach. To nie było takie humanistyczne zabijanie. To było zabijanie mieczem, kamienowanie. On miał krew na rękach. On widział trupy chrześcijan. Sam na własny rozkaz to się działo, tak? Na jego rozkaz to się działo. On tym zarządzał, on ścigał chrześcijan, wyciągał ich z domu, wyobrażacie to sobie? Że ty jesteś takim człowiekiem, że dowodzisz po prostu jakąś sytuacją, wyciągasz rodzinę z domu, wtrącasz do więzienia i skazujesz na śmierć? Całą rodzinę, łącznie z mężczyzn, kobiety i dzieci? Czy sobie zdajecie sprawę z tego, co on miał na rękach? I ten człowiek doznał przebudzenia, doznał tego oświecenia od Boga. Ujrzał Pana, tak? Bo powiedział, że na koniec mi również się ukazał Pan, jako poronionemu płodowi, tak? Tak mówi o sobie. Mówi, lecz z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. Tak mówi, lecz z łaski Bożej jestem, kim jestem. Mówi, że nawet nie należy go nazywać, nie śmiałby się nazywać apostołem, bo nie jest tego godny, bo pierwszy był w prześladowaniu Kościoła. A jednak ten człowiek, tak straszny i podły. Kiedy spotkał się z Bogiem, kiedy spotkał się z Jezusem, kiedy jego serce stało zmienione i złamane. Ten człowiek mówi, z łaski Bożej jestem tym, kim jestem. Całe życie kładzie przed Bogiem. Całe swoje życie pozostałe daje jako ofiarę przed Bogiem. Mówi, Boże, byłem tak straszny, tak niedobry. Daję teraz całe swoje życie Tobie. I co Bóg robi z tego naczynia glinianego? Z tej glinianej skorupki, o której mówi Słowo Boże. Bo jesteśmy glinianą skorupką. Co Bóg mu robi? Robi wspaniałego apostoła, który pisze najwięcej listów z Nowego Testamentu i jego służba sięga dalej niż apostołów, którzy byli z Jezusem. Ten człowiek ma wpływ na tysiąclecia. z glinianej skorupki, której jesteś ty i ja, Bóg może uczynić osobę, która ma wpływ na tysiąclecie, którą się czyta przez tysiąclecia na całym świecie. Ludzie doznają przemiany życia, uzdrowienia życia. Kościoły są zmieniane przez to, co, jak on żył, co zrobił i co napisał. Czy ty sobie zdajesz sprawę, jaki potencjał jest w tobie? Czy ty sobie zdajesz sprawę, kim ty jesteś? Nie jesteś nędzarzem. Chociaż diabeł chciałby, żebyś tak myślał. Duch religijny chciałby, żebyś myślał, że jesteś taki pożałowania godzien, nędzarz i biedak. I nic nie masz. Owszem, jako sami w sobie cieleśnie nie mamy nic, ale w Chrystusie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. W Chrystusie jesteśmy ubogaceni wszelkim duchowym bogactwem, błogosławieństwem niebios. Wszelkim. W Chrystusie jesteś ubogacony i masz wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. W Chrystusie jesteś bogaty. To nieważne, że nie masz dzisiaj finansów. Tak, jakbyś chciał i że to się nie, tego tak nie widać. Ale możesz żyć na sposób bogaty. Możesz być ubogi, jeżeli chodzi o twój portfel. Ale jesteś dzieckiem króla. Ale jesteś dzieckiem króla. I możesz żyć według zasad królestwa. Możesz mieć posprzątane życie. Możesz mieć pokój. Możesz mieć radość. Taka myśl mi przyszła, jak wracałem. Jaką pieśń śpiewasz w swoim życiu? Zastanów się przez chwilę. Jaka pieśń jest na twoich ustach w twoim życiu? Jaką pieśń śpiewasz? Pieśń żalu? Pieśń żałoby? Religijną? Czy pieśń radości, pieśń chwały, pieśń zwycięstwa? Czytaliśmy ostatnio, tak? Bóg nas prowadzi w tym. Nawet jeżeli widzimy, że nasze zapasy są małe, tak jak to jest Habakuka, tak? Że nasze stodoły, one nie obfitują, tak? Że jest... brak urodzaju, nie ma nic, tak? Ale ja będę się radował w Panu, tak? Taka jest pieśń na twoich ustach? Amen, Marian? Nawet jeżeli, nie, jeżeli twoje stodoły są puste, to niech na twoich ustach będzie pieśń chwały. Amen? Tak mówi Habakuk. Do każdego z nas jest to słowo. Nawet jeżeli widzisz braki, widzisz sytuację tragiczną w swoim życiu, to niech na twoich ustach będzie pieśń chwały. Dlatego, że to, co Kuba dzisiaj mówił, dlatego, że Bóg jest Bogiem. Amen? On jest na tronie. Pozwól Mu być Bogiem naprawdę w twoim życiu. To jest Bóg radości, to jest Bóg zwycięstwa. To nie jest ktoś taki nędzny. Wiecie, religijne myślenie uczyniło obrazki religijne, tak to powiem, tak? Religijny duch i religijni ludzie uczynili religijne obrazki. Jak na tych religijnych obrazkach wyglądają ci ludzie? Tacy po prostu, tacy... Śmierć czasami ja widzę na tych obrazkach. Jezus taki po prostu przybity na krzyżu, albo jak to jest, ten frasobliwy tam gdzieś na drodze, tak? O, rany. On siedzi na tronie, a oni go malują tak. Ojej. On jest na tronie. On jest na tronie. On dzisiaj panuje. Ja pamiętam taką pieśń. Emilka, ty ją pamiętasz, tak? Jest taka pieśń, często śpiewaliśmy ją. Jak to się zaczyna? Jezus, Jezus, Jezus coraz wyżej. Szatan, szatan, szatan coraz niżej. Tak? Tak się pokazywało już dla dzieci, nie? Bardzo fajna piosenka i to mi się spodobało, nie? Że Jezus, Jezus, Jezus coraz wyżej. Czy diabeł, diabeł, tak? Czy szatan, jak to się...
Szatan. Jezus coraz wyżej, niżej, niżej,
szatan. Coraz niżej. O właśnie, niżej, niżej, szatan coraz niżej. Tak, tak się pokazywało, tak? Można to dla dzieci i młodzieży... Tak. Tak, i tak sobie zacząłem to śpiewać, ale sobie myślę, nie, Jezus jest już najwyżej posadzony. To, co śpiewamy w tej piosence, to aby Jezus był coraz wyżej, ale w naszym życiu. I nawet zacząłem sobie, wracałem ze spaceru, jak byłem na wyjeździe, miałem takie chwilkę czasu, żeby sobie odpocząć, pospacerować i wracałem i zacząłem się modlić. I zacząłem sobie śpiewać tą piosenkę wyżej, wyżej, Kościół coraz wyżej, niżej, niżej, diabeł coraz niżej. Kościół coraz wyżej, dlatego że ja wierzę teologicznie. Ja nie neguję tej piosenki, ona jest dobra, my ją śpiewajmy, bo ona znaczenie ma bardzo dobre. Ale chodzi o to, że to Jezus ma być w nas coraz wyżej, rozumiecie? Bo On zasadniczo teologicznie jest już posadzony w niebie po prawicy Ojca. Jego wyżej już nie można posadzić, więc te takie religijne obrazki, które pokazują Jezusa w niemocy, one robią bardzo zły obraz Boga. Bóg jest królem na tronie. Jeżeli ty masz obraz nie tylko w jakiejś tam wyobraźni, tak? Bo mamy takie rzeczy w kraju bardzo często na ścianach, na jakichś tam rzeźbach, ale jeżeli masz to w swoim sercu, to nie masz właściwego obrazu Boga. Bóg jest tym, który jest na tronie i to On ma być coraz wyżej w tobie, to znaczy, że Jego królestwo ma w tobie wzrastać, a wpływ diabła ma w tobie maleć, tak? Wiecie, kiedy byliśmy na konferencji w Wiśle, tam był taki brat Chris Gore z Bethel. Powiem wam, że to ciekawe było, bo ja kiedy słuchałem jego słów, ja sobie robiłem notatki, to wiele rzeczy nie trafiło do mnie tak od razu. Ale jak się skończyła konferencja, to słowo, które było, usłyszałem, ono zaczęło nade mną pracować. Po prostu to objawienie, którym on się dzieli, które on otrzymał w swoim życiu, to są niesamowite rzeczy i mogą czasami powywracać nasze rzeczy do góry nogami. I to jest dobre. Janusz, nie śpi. Hello. Ja o 2:30, także nie ma problemu. To, czym się Chris Gore dzieli się objawieniami na temat życia Jezusa. I wiecie, jednym z objawień podstawowych, które on ma, to on mówi, że Bóg nas powołał do relacji z miłości. Ja też to widzę, do relacji z miłości. I to, co on między innymi mówi w tych swoich przesłaniach, w książce również, w swoich kazaniach, mówi również jedną bardzo ważną rzecz. Oddajmy Jezusowi to, co on już zwyciężył, to, co na co on zasłużył. Oddaj Jezusowi to, na co on zasłużył. Oddaj Jezusowi ze swojego życia i jako Kościół oddajmy mu to, na co zasłużył. Na co on zasłużył? Na oblubienicę pełną chwały, na oblubienicę pełną mocy, oblubienicę pełną namaszczenia Bożego. On nie przyszedł po to, abyśmy tylko tworzyli kościółki i religię. Ja nie mam nic przeciwko kościółkom, ale to nie był cel. To nie był cel, bo my również jesteśmy społecznością zarejestrowaną, mamy statut, mamy prawdy wiary, w które wierzymy, wszystko jest w porządku. Ale to nie jest cel. Celem jest oblubienica. Celem jest Kościół, który odwzajemnia miłość, którą Jezus nas pierwszy umiłował. Na tym polega miłość, że to nie ty umiłowałeś Jego. My Go nie umiłowaliśmy. Wiecie, kiedy mnie uwolniła jedna rzecz. Bo ja zawsze tak myślałem, że to ja mam miłować Boga z całego serca. Tak, mam miłować, to jest przykazanie. To drugie, tak, najważniejsze, nie? To jest przykazanie. Ale wiecie, mnie uwolniła jedna rzecz. Na tym polega moja miłość i w ogóle zasada miłości, że ja Go pierwszy nie umiłowałem. A ja Go w ogóle czasami nie miłuję. Ale to On mnie pierwszy umiłował. On mnie pierwszy umiłował. On mnie pierwszy umiłował. On mnie cały czas miłuje. Ja Go czasami nie kocham, a On cały czas mnie miłuje. Cały czas mnie miłuje, cały czas mnie kocha. Ja czasami jestem niegrzeczny, a On mnie cały czas miłuje. On mnie pierwszy umiłował. I nic z tego nie zmienia. Nie mogę nic zrobić, on mnie cały czas miłuje. Choćbym coś zrobił nawet na przekór, on mnie miłuje cały czas. Mówi, cały czas Cię kocham. Cały czas Cię kocham. I ja w końcu mówię, Boże, no nie da się żyć po prostu. No, Ty mnie cały czas miłością swoją darzysz. No chyba Cię pokocham, bo już nie mogę inaczej. To jest naturalne. Nie musisz się wysilać. To jest normalne. On tak Cię darzy swoją miłością, że Ty już nie możesz inaczej. To jest naturalne, że zaczynasz jak coś zasiane w twoim sercu. Po prostu to jest normalne. Nie musisz się do tego zmuszać. Więc jeżeli ty się czujesz źle, że go nie kochasz, to powiem ci, skup się na tym, że to on cię kocha, a nie ty jego. Skup się tylko na tym. Zacznij mu dziękować. Powiedz, dzięki ci, Jezu, że to ty mnie kochasz. Ja ciebie czasami nie kocham, czasami jestem w niewłaściwym miejscu w moje serce, ale ty mnie kochasz, ty mnie kochasz, ty mnie kochasz. Odpocznij w jego miłości. Odpocznij w Jego miłości. Przyjmij to, co On zrobił dla Ciebie. Nie to, co Ty masz zapracowywać dla Niego. Przyjmij to, co On już zrobił dla Ciebie. On zrobił na krzyżu wszystko i zasiadł po prawicy tronu Bożego. A razem z Nim my jesteśmy posadzeni w niebiosach, tak? Razem z Nim my jesteśmy posadzeni w niebiosach, więc jakie powinno być nasze życie dzisiaj? Radość. Pokój. Chociaż Biblia mówi wyraźnie, Hebrajczyków mówi, że czasami w zmaganiach, czasami nawet oni zostali ukamienowani ze względu na Ewangelię. Ale cóż, kogo mamy się bać? Tego, kto zabija ciało, a nie może nic naszemu duchowi zrobić? Może się, dlatego oni, rozumiecie, oni po prostu byli tak mocno posadzeni w niebiosach, mówię o pierwszym kościele, tak mocno osadzeni w tej miłości Bożej, że dla nich śmierć dla Jezusa to była radość. Oni byli tak, to było naturalne. To było naturalne. Ich chodzenie z Panem było po prostu naturalne. Oni się nie wysilali. To On pierwszy ich umiłował. Oni znali swojego Boga, znali Go blisko. To nie było coś, jakieś religijne starania, że ja muszę tak się mocno sprężyć, żeby takim być dobrym. I próbuję. Udało mi się. Jedna minuta, druga minuta, trzecia minuta. Coś mi nie wyszło. O rany, ale jestem do niczego. I już cały dzień do bani. Czy tak jest? Kiedyś pewien człowiek powiedział, mi się to bardzo podobało. Mówi, jakim drzewem jesteś? Złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców, tak? Tak? A dobre drzewo nie może złych owoców wydawać. Nasz cielesny człowiek, jakim jest drzewem? Złym drzewem. Jakie wydaje owoce? Dobre? Złe. A ten wewnętrzny człowiek jest dobrym drzewem, tak? On wydaje dobre owoce. I my próbujemy w naszym cielesnym naturze, w naszym cielesnym człowieku wydawać dobre owoce. Wyobraźcie sobie, żebyście tak sobie szli przez park, widzieli takie drzewo, na przykład jakiś tam klon, który tak stęka i mówi, co robisz? Próbuję jabłuszko wydać. Nie może. Złe drzewo nie może po prostu. Nie może. Nie możesz jako złe drzewo wydawać dobrych owoców. Możesz się troszkę wyszkolić, poprawić. Ale Bóg ma, On rozumie to, że nasz cielesny człowiek, nasz stary Adam wymagał ukrzyżowania i zgódź się z tym, że zostałeś ukrzyżowany razem z Jezusem na krzyżu. I nic z tego, i ty sam nie naprawisz siebie. Gdybyś mógł siebie naprawić, to nie byłoby drugiego przymierza. Stare przymierze było niedoskonałe, Biblia o tym mówi, ono było niewystarczające. Ono miało pokazać nasze upadki. Ono miało pokazać, że nie damy sobie rady w normalny sposób, cielesny sposób. Musiało przyjść nowe przymierze. Aby pokazać, że tylko nowe stworzenie w nas, nowe stworzenie w Tobie. Ty jesteś nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. Ale czasami ja się nie czuję jako nowe stworzenie. W ogóle. I co mam wtedy zrobić? I wtedy sobie myślę tak. Jezu, dziękuję, że Ty mnie kochasz. Wtedy, kiedy się czuję źle, kiedy się czuję jak to złe drzewo, które wydaje złe owoce, myślę sobie, dziękuję Ci, Jezu, że Ty mnie kochasz. Że Ty mnie kochasz. Umarłeś za mnie. Przelałeś swoją krew za wszystkie moje nieprawości, które uczyniłem nawet przed sekundą. Dziękuję, że mnie kochasz. I odpoczywam. I odpoczywam w Jego miłości. I przychodzi pokój, przychodzi Jego obecność, przychodzi relacja. Kiedy byłem teraz te dwa dni na wyjeździe, myślę sobie, Boże, ostatnio tak wcale nie czuję Twojej obecności. Co się dzieje? Tak się troszeczkę niepokoiłem. No, wziąłem sobie psalm, między innymi mój 23 ulubiony, 91 również to jest taki psalm, który też często sobie powracam do tych psalmów. Jeszcze kilka słów. I tak zacząłem je dotykać, te wersety. Zacząłem je ogłaszać w swoim życiu. A jak zacząłem je mówić, to coś się zmieniło w rzeczywistości wokół mnie. Myślę, wow, w ogóle Cię nie czułem, Panie, ale kiedy zacząłem mówić Słowo Boże i wypowiadać je z wiarą, że, ono, że te wersety dotyczą się mnie teraz, w tej chwili i tej sytuacji, w jakiej jestem, to sytuacja się zaczęła wokół mnie zmieniać. Ale głęboko we mnie nic takiego jakoś się nie zmieniło. No więc zebrałem się i pojechałem do pracy. Wszystko się zaczęło układać. I skończył się dzień, wiecie, dosyć taki pracowity. I ja sobie myślałem, właściwie to tak nie czułem Cię, Boże, ale po prostu byłeś ze mną cały czas. Po prostu widziałem, tak, miałem pokój, miałem radość, widziałem Boże prowadzenie, Bożą rękę nade mną, że Bóg jest ze mną, że daje mi mądrość, jak też wszystkie rzeczy poukładać. Nic się nie działo niesamowitego, ale Pan był ze mną. Wróciłem do domu i mówiłem, Panie, właśnie o to się modliłem, żebyś po prostu był ze mną. Żebym po prostu mógł z Tobą chodzić. Po prostu, żebyś mówił przez ten czas. Wiecie, bo czasami my mamy takie religijne myślenie, jako wierzący chrześcijanie chcemy być tak super duchowi. I to jest dobre, że chcemy być super duchowi. To jest bardzo dobre. Ale czasami próbujemy to robić tak w sposób taki swój, zarobić, jakoś zapracować. I to mnie czasami męczy. Myślę, muszę być taki, tutaj będę się teraz modlił, taki będę, i tak mi nie wychodzi. I się człowiek załamuje wtedy. Czasami Duch Święty cię będzie prowadził do tego. Ja wiem, ja też tak robię. Kochani, ja też tak robię. Nie mówię, że tak nie jest. Że czasami trzeba stanąć, modlić się i wołać do Boga. Ale przede wszystkim musisz mieć fundament odpocznienia w Bogu. Przede wszystkim musisz mieć fundament tego, co On dla ciebie zrobił, a nie tego, co ty teraz dla Niego robisz. To, co On zrobił w Chrystusie już, to się już wykonało. Jeżeli będziesz stawał na tym fundamencie, to wiele rzeczy w twoim życiu kompletnie się zmieni. Jeżeli będziesz stawał na fundamencie tego, co On już dla ciebie wykonał, co On już dla ciebie zrobił, kim On już jest dla ciebie, w jakim miejscu On ciebie posadził, jaką łaskę ma dla twojego życia. Halleluja. Pomodlimy się chwileczkę, dobrze? To jeszcze nie koniec, ale chciałbym, żebyśmy pomodlili. Siedźcie sobie, siedźcie, siedźcie. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty, ja proszę Cię, abyś Ty pouczył nas, Panie, jak mamy chodzić z Tobą. Aby to nie było coś suchego, pustego, Panie, takiego wyuczonego. Ale żeby to było coś, co jest z serca dla Ciebie, Panie. Chcemy być, Panie, w tej relacji, w tej bliskości z Tobą. Ty nie powołałeś nas, Panie, tylko do jakiejś suchej religii, ale powołałeś nas do tego, abyśmy chodzili z Tobą, abyśmy mieli relacje z Tobą, abyśmy mieli, rozmawiali z Tobą każdego dnia. Ty pragniesz naszego serca, pragniesz naszych emocji, pragniesz naszych uczuć, pragniesz tego, żebyśmy dzielili się z Tobą tym, co przeżywamy, jak się czujemy. Proszę Cię, Panie, abyś poprowadził, Panie, poprowadził każdego z nas, Ojcze, w imieniu Jezusa. Dzięki Ci, Panie. Chciałbym sięgnąć jeszcze do listu do Hebrajczyków. 12 rozdział. Przeczytam może z tej Nowej Gdańskiej, bo tak jakoś bardziej mi te słowa pasują. 12 rozdział. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, o tym też mówiłem, który nas tak łatwo osacza. Te ciężary was łatwo osaczają. Kto z was jest świadomy tego, że różne ciężary nas łatwo osaczają? Ja tego też podczas tego wyjazdu doświadczałem. To po prostu jest czasami, ja nie wiem, jak nasz wróg kombinuje, ale po prostu on różne rzeczy robi, żeby nas osaczyć, uderzyć. Ale w Bogu mamy zwycięstwo. Dalej słowo mówi, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Patrząc na Jezusa, tak? Czy biegniesz w tym wyścigu? Zadaj sobie pytanie, czy biegnę w tym wyścigu? Czy jestem w wyścigu? Czy może opuściłem ręce? Czy może przystanąłem, czy może potknąłem się, upadłem i nie mam siły wstać? Biegnijmy w wyznaczonym na wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary. Tutaj wtrącę jedną rzecz. Wiecie, czasami mamy wrażenie, że my nie mamy wiary, tak? Czasami nie masz wiary na pewne rzeczy. Bo to nie twoja wiara jest, to jest Jego wiara w tobie. Jemu nie brakuje wiary. Pozwól, żeby to On miał wiarę za ciebie w twoim sercu. Który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Czyli ten świat będzie nas chciał zniechęcić. Ja codziennie, wielokrotnie odczuwam zniechęcenie w swoim sercu i myślę, że każdy z nas tak samo. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które jest skierowane do was jako do synów. Mój synu, mój kochany synu, moje dziecko, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Karanie i napomnienie nie zawsze znaczy karanie w sensie jakiegoś przykrego. Często jest to po prostu wychowywanie. Tak Słowo Boże również te słowa mówią. Więc nie zniechęcaj się, kiedy Pan cię napomina, synu, córeczko. Kogo bowiem Pan miłuje, bo Pan cię miłuje, tego karze i chłoszcze, każdego, którego za syna przyjmuje. On nas po prostu kształtuje, tak? On nas wychowuje z miłości. Z miłości. Ja wiem, że to są słowa takie dosyć ostre, ale ja chcę tu bardziej podkreślić miłość i to kształtowanie Jego. Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? Czy chciałbyś być takim synem, który nie jest karany, który nie jest kształtowany? Syna, którego Nie wiem, jak to powiedzieć, przepraszam. Że nie, po prostu Bogu nie zależy na tobie. Tak? Chciałbyś być takim synem, że Bogu nie zależy na tobie, mu wszystko jedno. A, przewróciłeś się, a nieważne, co tam. Chciałbyś, żeby Bóg taki był? Nie, On po prostu cały czas jest blisko ciebie. Cały czas jest blisko ciebie. Słowo Boże mówi w jednym miejscu, że Królestwo Boże jest bardzo blisko nas. Ani w niebie, ani na ziemi, ale On jest blisko nas w sercu twoim i w ustach twoich. I ja wierzę, to jest niesamowite słowo. Ja czasami je wracałem do tego słowa, czasami odrzucałem. Przepraszam, sobie wyłączę tutaj, bo mi kartki przewraca. I wierzę, że to ten werset o tym, że Królestwo Boże jest w sercu twoim i w ustach twoich, jest bardzo wymowne i bardzo prawdziwe. Ja tego doświadczam. Kiedy zwracasz się do Boga i zaczynasz ogłaszać pewne rzeczy swoimi ustami, to Królestwo Boże przynosisz do swojego życia. Ono nie jest daleko, ono nie jest w niebie, ono nie jest pod ziemią. Ono jest w sercu twoim i na twoich ustach. Więc jeżeli nie czujesz Boga, to w twoim sercu powstaje radość, powstaje wiara, powstaje modlitwa, powstają pragnienia. Wypowiadasz je ustami i doświadczasz Królestwa Bożego. A jeśli jesteście bez karania, ósmy werset, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. No chyba nikt z nas nie chce być bękartem. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. Czy rozumiesz, że Pan cię kształtuje dla twojego dobra, abyś był uczestnikiem Jego świętości? Czy chcesz stanąć w niebie i być poza Jego świętością? Być oddalony od Pana? Być bez nagrody? Jaki w tym przywilej? Jaka w tym radość? Dlaczego zostałeś powołany? Zostałeś powołany do tego, żeby stanąć razem z Nim, blisko Jego tronu. Zostałeś powołany do tego, by być razem z Nim panować, razem z Nim królować, aby mieć relacje z Królem z Królów, z Panem Panów. Nie jesteśmy tylko stworzeniem jak zwierzęta, jesteśmy stworzeni do relacji, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Bóg dał nam wolną wolę. Ty masz wolną wolę, aby wybrać pewne rzeczy. Ty masz możliwość kreowania, tworzenia. Adam tworzył imiona, Bóg patrzył, jakie stworzy imiona. Słuchał, jakie imię nadasz Adamie. I Bóg mówi, jak ty postąpisz. Wiecie, dopiero dziś do mnie dociera. Mieliśmy taką rozterkę, kiedy nadawaliśmy imiona naszym dzieciom. I modliłem się, Boże, czasami jest tak, że Bóg ci powie, nadaj takie imię. Tak jest, no tak jest w Biblii nawet, nie? Ale nie zawsze. Bóg może powiedzieć, nadaj imię tak, jak ty chcesz. To jest twoja wola, ty jesteś rodzicem. Ja stworzyłem ciebie i dałem tobie możliwość, tak jakby, tego obrazu tworzenia kolejnej osoby, kolejnego człowieka, tak? Więc nadaj mu imię. Bóg nas stworzył na swój obraz, na swoje podobieństwo. Jest wiele obrazów, które my nosimy na sobie, które są po prostu obrazami tworzenia. Dlatego jesteśmy wolni, jesteśmy stworzeni do relacji. Nie jesteśmy nędzarzami, nie jesteśmy żebrakami. Religia nas uczy, mea culpa, tak? Moja wina, jesteś do niczego. Idź na kolanach do Częstochowy czy na jakąś inną, biczuj siebie, bo jesteś beznadziejny. Tego cię uczy religia. Ale chrześcijaństwo nie jest tego typu religią. Chrześcijaństwo mówi, jesteś godny. Jesteś godnym dzieckiem Bożym. Świat został dla ciebie stworzony. Jeżeli nie wierzysz w tą godność, wyjrzyj przez okno i powiedz, zobacz, to wszystko zostało dla ciebie stworzone. Te piękne kwiaty, o których mówiłem dzisiaj, one zostały dla ciebie stworzone. Jesteś godnym dzieckiem Bożym. To zostało dla ciebie nie tylko kwiaty i to, co widzisz. Wszechświat został stworzony dla ciebie. Dla ciebie. Dla ciebie. Dlatego jesteś godnym dzieckiem Bożym. To zostało stworzone dla ciebie. Abyś mógł patrzeć, abyś mógł podziwiać. Miałem tą przyjemność, że wczoraj oglądałem zachód słońca z samolotu nad chmurami. To jest bajeczny widok. Jeżeli ktoś nie widział, to kupcie jakiś bilet, przelećcie się, żeby to zobaczyć. Teraz są tanie bilety, można czasami trafić. To jest niesamowity widok, wiecie, i po prostu on jest za każdym razem inny. Tyle tysiącleci, nigdy się nie powtórzył, taki sam. Za każdym razem jest inny, za każdym razem przez Bożą rękę, można tak powiedzieć, wymalowany w inny sposób. I możesz popatrzeć na to i powiedzieć, to jest dla mnie dzisiaj, że mógł na to popatrzeć, że mógł to podziwiać, jak niesamowicie. Jesteś Bożym dzieckiem, to zostało stworzone dla ciebie. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Czasami Bóg te trudności czasami doświadczamy. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. I dzisiaj, Dorotka Grela, mówiłaś o tym słowie, o tym tak, że niesiemy... że w płaczu czasami, tak, niesiemy swoje ziarno, tak, zasiewamy, ale potem w radości wracamy, niosąc swoje snopy. Kiedy to powiedziałaś, ja wiedziałem, że to, co dzisiaj mam do powiedzenia, to jest na ten czas. Także bardzo Ci dziękuję, to było też potwierdzenie. Bóg zapowiada, że kiedy siejesz w smutku, to Bóg mówi od razu, będziesz zbierał w radości. Słuchajcie, jeżeli Bóg mówi takie słowo do nas, jako do zgromadzenia, to nie jest byle co. To znaczy, że Bóg mówi prorocze słowo. Będzie czas jakiegoś trudu, ale będzie też czas niesamowitej radości i pory żniwa, kiedy będziesz zbierał swoje snopy. Więc chwyćmy się tej wizji, że będę zbierał snopy w radości. Dlatego wyprostujcie. I teraz 12 werset. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Czyli nie dajmy się zniechęcić przez te różne rzeczy. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to chrome nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Ten werset pokazuje wolę Bożą do twojego życia. Jemu nie chodzi o to, żeby cię pognębić, żeby powiedzieć w religijny sposób, jesteś grzesznikiem, nie nadajesz się, nie dasz sobie rady i w ogóle jestem z tobą rozczarowany, sfrustrowany i odejdź ode mnie. Tak Bóg nigdy nie powie. On powie do ciebie, kochane dziecko, kochany synu, kochana córeczko, kocham cię bardzo. Dlatego będę cię wychowywał i kształtował, abyś miał udział w mojej świętości, abyś miał udział w mojej chwale. Może to będzie czasami ze łzami, kiedy będziesz niósł swoje ziarno, ale kiedy będziesz wracał ze snopami, będziesz wracał w radości, w pląsaniu. To jest Boża wola, to jest Boże serce dla ciebie. I on powie, dlatego dzisiaj wyprostuj opadłe ręce i omdlałe kolana. Dzisiaj wyprostuj. Prostuj ścieżki dla twoich stóp, czyli uporządkuj to, co w twoim życiu należy uporządkować. Pozbądź się tych złych rzeczy, które były złymi nawykami, złym przyzwyczajeniem, złymi słowami, które wypowiadałeś przez swoje usta. Ty kreujesz rzeczywistość swoimi ustami. Albo przynosisz Królestwo Boże, albo przynosisz Królestwo Ciemności. Co wypowiadasz przez swoje usta? Jakie słowo jest na twoich ustach? Jaka pieśń jest w twoim sercu? Jakie słowo jest na twoich ustach? Słowo narzekania? Słowo złorzeczenia, mówienie, ale ten to w ogóle zły, a tamten, a tu się znowu stało, a tamto było na nic i w ogóle, i tu się nic nie wydarzy dobrego. Co mówisz w ten sposób? Dajesz przystęp diabłu i mocą ciemności. Ale możesz powiedzieć, było trudno, było źle, stało się to i to i to, ale ja wiem, że Bóg mnie wyprowadzi, ale ja wiem, że Bóg mnie pobłogosławi, ale Jego słowo mówi, lub w inny sposób możesz to powiedzieć, nie dając diabłu miejsca przez twoje słowa. Twoje słowo postawi płot, mur dla diabła. Przez twoje słowo postawisz mur i powiesz, nie wejdziesz tutaj. To jest mój teren. Okej? Okay? Już będę kończył. I nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Bożą wolą jest, aby wszystko, co jest w twoim życiu, nie zboczyło, nie straciło się, nie zeszło z drogi, nie doznało jakiegoś takiego zranienia, jakiejś trudności, jakiejś porażki. Ale raczej było uzdrowione. Bóg ma dla ciebie uzdrowienie. Bóg ma dla ciebie podniesienie, zachętę, wzmocnienie. Zakończę to tylko jednym wersetem. To jest Psalm 92. Poproszę też z tego nowego przykładu. Wiecie co, przeczytam cały psalm, dobra? Bo jest taki piękny, że nie mogę go nie przeczytać. Tak tylko zrobię wstęp taki. Wczoraj jak właśnie byłem na tym spacerze, modliłem się i zacząłem się modlić w ten sposób. Boże, tak właściwie to ja nie jestem nasycony moim życiem. Tak właściwie tyle rzeczy, o tylu rzeczach jeszcze marzę i one się jeszcze nie wypełniły. Wiecie, co jest największym moim marzeniem? Takim duchowym marzeniem. Zobaczyć Kościół pełen chwały. Chciałem zobaczyć Kościół pełen chwały. Taki, po jaki przyjdzie Jezus. Chris Gore powiedział taką rzecz, która też mnie uderzyła. On powiedział, Jezus nie przyjdzie, aby nas uratować z tej ziemi. On powróci pochwalebną, zwycięską oblubienicę. On nie powróci, żeby cię uratować. On powróci po ciebie, kto będziesz chwalebny i zwycięski. Taki będzie Kościół czasów ostatecznych. Kościół, który ma wysoko podniesioną głowę. I modliłem się, Panie, nie wszystko jeszcze się wydarzyło. Ja wiem, że jeszcze tak wiele rzeczy. Lata uciekają, a ja po prostu wiem, że to jeszcze nie wszystko. Nie mogę powiedzieć, że umarłbym syty dni. Nie mogę tego powiedzieć. Wiem, że w moim życiu jest tyle pragnień jeszcze, tych takich dobrych, sprawiedliwych pragnień, że po prostu jeszcze chcę doświadczyć. Wiem, że moje życie jest ukryte w Bogu. Wiem, że to On zaplanował mnie. Nawet jakbym teraz odszedł, to wiem, że jestem u Pana. Ale wiem, że On nie chce mnie zabrać przed czasem, bo nie o to chodzi. On chce, żebym razem z Nim przeżył tą niesamowitą, najwspanialszą przygodę życia tutaj na ziemi. Doświadczył, zobaczył. Nawet jeśli to będzie w głodzie, w trudzie, w jakimś różnych sprawach, ale to jest najwspanialsza przygoda. Ja chcę przeżyć to do końca, tak długo, jak tylko mogę. Chcę po prostu do końca swoich dni, do wieku bardzo podeszłego, chyba, że Pan przyjdzie wcześniej. Nie wiem, kiedy przyjdzie. Daj Boże, przed za kilkanaście lat, czy 20, nie wiem ile. Wiem, że to nie jest tak jeszcze tak bardzo szybko, ale też nie tak bardzo długo. Wierzę, że to może być pod koniec mojego życia. Może nawet wcześniej, nie wiem, to nieważne teraz. I tak się modliłem i powiedziałem, Boże, chciałbym tak, chciałbym po prostu widzieć, że jesteśmy jako moja rodzina też, jako Kościół, że rozkwitamy, że podnosisz nas, że nas zachęcasz, że te wszystkie różne rzeczy, które nas złe otaczają, że Ty to po prostu będziesz uzdrawiał. Przeczytałem też tak w psalmie innym, że Pan chce wypełnić moje marzenia, moje pragnienia, moje oczekiwania. I tak się modliłem, wiecie, i wracam do samochodu sobie. I myślę, mam jeszcze trochę czasu, odpocznę sobie w samochodzie, włączyłem sobie uwielbienie. O, jak fajnie, wziąłem sobie Słowo Boże, Boże ze sobą ten Nowy Testament. I otwieram 92 psalm. I słuchajcie tego 92 psalmu. Dobrą rzeczą jest wysławiać Pana i śpiewać Twojemu imieniu o najwyższe. A ja tak szedłem i tak dziękowałem Bogu. I tak patrzę, a to tak napisane. Dobrą rzeczą jest śpiewać Twojemu imieniu o najwyższe. Głosić rankiem Twoje miłosierdzie, a nocami Twoją wierność. Na instrumencie o 10 strunach, na cytrze i na harfie ze śpiewaniem. Ze śpiewaniem. Mamy tak robić. 92. Ty bowiem rozradowałeś mnie, Panie, Twymi czynami. Będę śpiewać o dziełach Twoich rąk. Jakże wielkie są Twoje dzieła, Panie, bardzo głębokie są Twoje myśli. Prostak nie zna, a głupi tego nie rozumie. I to jest niesamowite, to mnie też dotknęło, wiecie. My często nie rozumiemy Bożego działania w naszym życiu. Jesteśmy jak prostaczkowie, wiecie. On ma głębokie myśli o nas, a my ich często nie rozumiemy. Dlatego proś Boga, Boże, daj mi mądrość. Wołaj do Boga o mądrość, daj mi roztropność i mądrość, abym rozumiał swoje życie, abym rozumiał sytuację. Aby nie był prostaczkiem, rozumiał Twoje myśli o mnie. Gdy niegodziwi wyrastają jak ziele i kwitną wszyscy czyniący nieprawość, to tylko po to, aby byli wykorzenieni aż na wieki. Ty zaś, Panie, jesteś najwyższy na wieki. Oto bowiem Twoi wrogowie, Panie, oto bowiem Twoi wrogowie zginą, rozproszą się wszyscy czyniący nieprawość. I tu zacząłem czytać, myślę, wow, to jest kolejna obietnica dla mnie. Ja takie obietnice od razu czytam tak. Mówię, Panie, dziękuję Ci. Ja teraz ogłaszam, że moi wrogowie zginą, rozproszą się wszyscy czyniący nieprawość. Będę na to patrzył, będę to widział. Ja tak jeszcze ogłaszam w swoim życiu. A mój róg, dalej jest, ale mój róg wzniesiesz jak u jednorożca. Ten jednorożec to jest raczej bawuł lub nosorożec. Mój róg wzniesiesz jak u jednorożca. Ja też to zacząłem wyznawać, jak czytałem ten psalm, że Panie, Ty podniesiesz mój róg. Będę namaszczony świeżym olejem. Myślę, wow. Co za odpowiedź, co za obietnica. Będę namaszczony świeżym olejem. Bóg chce namaścić ciebie świeżym olejem. On nie chce cię postawić suchego. On chce podnieść twój róg, czyli twoje panowanie. On chce, żebyś widział, jak twoi wrogowie zginą i się rozproszą. Wszyscy czyniący nieprawość wokół ciebie. Będziesz to widział, to ty jesteś dzieckiem Bożym. Twój róg ma być podniesiony, a twoi wrogowie mają zginąć. I ty masz być namaszczony świeżym olejem. I moje oko zobaczy nieszczęście tych, którzy na mnie czyhają. Mówię, Panie, ja to zobaczę. Moje uszy usłyszą klęskę złoczyńców, którzy powstają przeciwko mnie. Amen! Moje uszy usłyszą klęskę złoczyńców, którzy powstają przeciwko mnie. Czy to nie jest dobra nowina? To jest Boża obietnica do twojego życia. I słuchajcie, 12. Po tej modlitwie, jak się modliłem, idąc przez ten las, 12 werset. Sprawiedliwy zakwitnie. A ja się modliłem, Panie, abyśmy rozkwitli. Jako Kościół, jako ludzie, byśmy rozkwitli, jako moja rodzina, byśmy rozkwitli w Tobie. I czytam ten psalm, Pan mi odpowiada, sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pana rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. To była odpowiedź Pana do mojego serca. Kiedy będę zasadzony w Jego domu, rozkwitnę na Jego dziedzińcu. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący, aby opowiadać, że Pan jest prawy, On jest moją skałą i nie ma w Nim żadnej nieprawości. Kochani, wierzę, że Bóg jest wierny. Bóg jest wierny w Twoim życiu. I On chce jeszcze mocniej okazywać Twoją wierność. Moje wyzwanie dla Ciebie dzisiaj jest takie, abyś chwycił Go za słowo. Abyś chwycił się Go wiarą. Jezus, kiedy przyszli do Niego chyba tam niewidomi, zapytał się, co chcesz, co chcesz, abym Ci uczynił? On powiedział, Panie, abym przejrzał. Więc Pan powiedział, że przejrzyj, tak? Bóg się pyta, co chcesz, aby Bóg Ci uczynił? Co masz w sercu? Jakie masz marzenia? Jakie masz pragnienia? Jaka jest Twoja wiara? W innym miejscu Jezus się pyta na jaką rzecz masz wiarę? O co masz wiarę w Twoim życiu? Czy masz wiarę o to, że jakoś tam będzie? Czy jakoś przeżyje swoje życie? Czy masz wiarę, że będziesz chwalebnym kościołem, częścią chwalebnej oblubienicy? Że będziesz żył w sprawiedliwości, że będziesz żył w świętości, że będziesz żył w mocy Bożej, że będziesz miał owoc Ducha Świętego, że będziesz namaszczony świeżym olejkiem Ducha Świętego. Czy masz na to wiarę? To módl się według tej wiary. I nie odstępuj ani na krok. Powiedz diabłu, to jest moja ziemia. Ja na niej staję, na tej ziemi. I nie pozwalam Ci się zbliżyć do mnie. To jest moja ziemia. Będę namaszczony świeżym olejkiem radości. I tak masz stanąć, tak masz trwać mocno. Dlatego, że Bóg odpowiada na Twoją wiarę. Chciałbym, abyśmy się razem, w związku z tym, co powiedziałem, byśmy się pomodlili, okej? Aby to był taki czas, kiedy właśnie taką decyzję też podejmiesz przed Panem. Chcę, abyś był szczery przed Bogiem, bardzo szczery. Bardzo szczery. Nawet jeżeli, nie wiem, przespałeś to kazanie, po prostu bądź szczery przed Bogiem. Powiedz Mu wszystko, co czujesz, jaki jesteś, jak się czujesz. O co masz wiarę. Tatusiu, my chcemy przyjść do Ciebie dzisiaj teraz, Panie. I powiedzieć, że mamy wiele pragnień, wiele jeszcze takich niespełnionych pragnień. Wiem, że nie wszystkie te pragnienia się wypełnią. Nie na wszystko będzie czas. Wiele rzeczy będziemy musieli odłożyć, dla wielu rzeczy umrzeć. Ale wiem, że Ty też, Panie, chcesz nasycić nasze życie, Panie, nawet na pustkowiach. Chcesz namaścić naszą głowę olejkiem Twojej obecności, Twojej radości, Twojego pokoju. Wierzę, Panie, że masz uzdrowienie dla naszego ciała, dla naszych kości, dla naszego życia, Panie, masz podniesienie. Chcesz podnieść nasz róg, Panie, chcesz podnieść nasze panowanie, chcesz, abyśmy rozrośli się jak cedr na Libanie, abyśmy zasięg naszego namiotu, aby się powiększył, abyśmy poszerzyli paliki namiotu naszego Ojcze. Taka jest Twoja wola dla naszego życia. Nie chcesz, aby ktokolwiek z nas zginął, czy był jakiś pognębiony, ale chcesz, żebyśmy byli uzdrowieni i podniesieni. Uzdrowieni i podniesieni. Ojcze, tatusiu, my wierzymy, Panie, w Twoją dobrość dla nas. W Twoją dobrość dla nas, Ojcze. Dzisiaj, teraz, Panie. Ojcze, i my ogłaszamy, Panie, Twoje królestwo nad naszym życiem, ogłaszamy Twoje obietnice nad naszym życiem, Panie. Przyjmujemy każdą Twoją obietnicę dla naszego życia, każdą teraz w imieniu Jezusa. I nie chcemy nic stracić z tego, co Ty masz dla nas. Chcemy oddać Tobie wszystko, na co Ty zasłużyłeś. Wszystko, Panie, Ty zapłaciłeś cenę swojej świętej krwi za wiele, wiele rzeczy. Ja nie chcę, abym przez swoją niewiarę, przez swoją głupotę, Panie, nie pozwolił Tobie zająć odpowiedniego miejsca w moim życiu i wziąć wszystkiego tego, na co Ty zasłużyłeś przez swoją śmierć na krzyżu, Panie. Chcemy również widzieć, Panie, wielu uzdrowionych, wielu zbawionych, bo Ty, Panie, zapłaciłeś za to cenę swojej świętej krwi i nie chcemy być tymi, którzy ignorują, są leniwi, zniechęceni, ale chcemy wziąć wszystko, Panie. Chcemy biec w tym biegu wytrwale, Panie, po wieniec żywota, Jezus. Ojcze, pociągnę za sobą, pobiegnijmy razem. Pobiegnijmy razem. Weź nas za rękę, Panie. Weź nas za rękę. Jeśli chcesz chwycić za rękę Pana, to w takim geście właśnie takiej wiary. Wystaw rękę do góry, tak jakbyś chciał Go chwycić. Powiedz, Panie, chcę Cię wziąć za rękę. Powiedzmy to razem. Panie, chcę Cię wziąć za rękę.
Chcę pobiec z Tobą razem. Weź mnie w tą podróż. Przez Twoje obietnice, przez Twoje zwycięstwo do chwalebnej przyszłości, którą mam w Tobie. Dziękuję Ci, że uczyniłeś wszystko dla mnie potrzebne do życia i pobożności. Dałeś swojego Syna, który umarł za mnie na krzyżu, abym był wolny, abym żył w radości, w pokoju, w zwycięstwie, błogosławiąc innych, niosąc królestwo, będąc świadectwem i solą tej ziemi. Dziękuję Ci, Panie, że uczyniłeś wszystko. Uczyń mnie częścią chwalebnego Kościoła. I prowadź mnie w Twojej miłości, w Twojej radości, Jezu. Halleluja, Jezu. Oddajemy Ci chwałę, Jezu. Chwała Ci. Chwała Ci, Jezu. Halleluja. Chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci, chwała Ci. Chwała Ci, chwała Ci, Jezus. Halleluja. I pamiętajcie to wyznanie. Powtórzcie za mną to wyznanie, okej? Abyście się zapamiętali. Bóg jest zawsze dobry. On bardzo mnie kocha. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. A Jego ofiara Jezusa jest wystarczająca i doskonała. Jakoś tak było. Amen. A Jego ofiara jest... Jak to było, Dorotko? No właśnie, przepraszam, później powiem, przypomnę sobie zaraz. Wystarczająca, nie, jeszcze jedno słowo było. No za chwilę sobie przypomnę, to wam powiem. Doskonała i wystarczająca, amen.
Wieczerze zrobimy? Tak, myśmy teraz zrobili wieczerzę. Wierzę, że wieczerza jest tą proklamacją trwania w przymierzu z Bogiem. Amen. Dobrze. Także to jest czas dany dla nas, dla Kościoła, dla tych, którzyśmy przyjęli plan Bożego zbawienia, wiarę, chrzest na podstawie wiary i wtedy, kiedy mamy te doświadczenie i kiedy też jeszcze oczywiście mamy tą świadomość pokoju z Bogiem, z ludźmi, wtedy godnie przystępujemy do stołu Pańskiego i potwierdzamy przez to przymierze i też jakby oczekujemy Bożego działania, amen, w naszym życiu, tak, że po pierwsze nam są grzechy przebaczone, mamy życie wieczne, tam jest również uzdrowienie dla naszych ciał, zaspokojenie dla naszego życia we wszystkim, nie, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Także wszystko jest w oparciu o dzieło krzyża, o krew przelaną na Golgocie, amen. I kiedy mamy tą właściwą postawę i wdzięczność Bogu, to mamy śmiały przystęp, tak, i wtedy możemy czerpać tą łaskę. Amen. Tu Czarek chciał się coś podzielić.
Tak, w trakcie wieczerzy, okej, okay, możemy już zacząć? Ja będę coś mówił, bo coś mi Bóg położył na serce. Możemy postać. Wiecie, jest tylko jeden cel, po prostu dla którego Bóg wydał swojego Syna. I dlaczego po prostu my dzisiaj świętujemy też, mamy tą wieczerzę. Tym celem jest to, że On chciał przywrócić to, co zostało zgubione w ogrodzie Eden. A to, co zostało zgubione w ogrodzie Eden, to jest po prostu Jego społeczność z człowiekiem. On po to stworzył człowieka, żeby mieć z Nim społeczność. Realną relację. Kiedy Ty po prostu znasz Go twarzą w twarz, kiedy słyszysz Jego głos, kiedy Go znasz, kiedy rozpoznajesz Go, kiedy znasz Jego dotknięcie, kiedy znasz Go tak, jak On zna Ciebie. I On chce Ci dzisiaj powiedzieć, że On chce mieć z Tobą relację. Bez względu na to, jaki Ty jesteś, bez względu na to, co zrobiłeś, On chce Ci dzisiaj powiedzieć, ja chcę mieć z Tobą relację. Ja chcę mieć z Tobą społeczność. Słuchajcie, wiele rzeczy mogło się wydarzyć w naszym życiu. Mogło być tak, że są tacy ludzie, może dzisiaj nawet na tej sali, gdzie po prostu diabeł jeszcze po prostu w łonie matki zamknął ich serca. I Bóg chce otworzyć te serca. Może ty chcesz mieć społeczność z Bogiem, ale ty nie rozumiesz dlaczego, co cię odpycha od społeczności z Nim. Że tylko biegasz gdzieś może po okręgu, gdzieś może nie wchodzisz w tą głębinę, w którą Bóg chce wejść. Bóg chce ci powiedzieć, On chce mieć z tobą relację. On chce mieć z tobą społeczność. On chce skruszyć to wszystko, co diabeł zrobił w twoim życiu. Więc po prostu to, co masz zrobić, to powiedz Mu o tym. On dzisiaj puka do twojego serca. Jeżeli ty chcesz mieć z Nim relację, jeżeli chcesz znać Go głębiej, nie patrz się na przeszłość. Bądź szczery przed Bogiem, powiedz Mu wszystko, ale nie patrz się na przeszłość i powiedz, Boże, ja tego nie rozumiem, ale ja chcę mieć z Tobą relację, chcę mieć z Tobą społeczność, bo Ty właśnie po to wydajesz swojego Syna. I po prostu to, co rób, to przychodź do Jego obecności. Wykorzystuj każdą chwilę, gdzie jest po prostu możliwość przeżywania Jego obecności. Chcę rzucić Wam takie wyzwanie dla tych właśnie osób, które mają szczególnie taki problem. Na tygodniu mamy po prostu nie tylko spotkanie modlitewne, ale po prostu jest uwielbienie. I my się chcemy głównie skupiać na tym, żeby uwielbiać Pana. Chcę Ci powiedzieć, i ja wierzę, że to Bóg mówi, że możesz przyjść, możesz usiąść. Nie musisz się modlić. Nie musisz mówić ani jednego słowa. Nie musisz uwielbiać. Po prostu przyjdź i przeżywaj Jego obecność. I za jakiś czas zobaczysz, co Bóg zrobi w twoim życiu. Amen.
Amen. Ojcze, dziękuję Ci za to, że dałeś swego Syna, który przyszedł z nieba, stał się człowiekiem i poszedł na krzyż Golgoty, aby nas odkupić do tej relacji z Tobą, Boże, którą nasi rodzice, prarodzice zatracili z powodu grzechu. Dziękuję Ci, Panie, że zniosłeś tą barierę, że kiedy umarłeś na krzyżu, problem grzechu został rozwiązany i dałeś nam przystęp do Ciebie przez Jezusa, Syna Twego, przez Jego ofiarę. Panie, błogosławię każdą osobę w tym miejscu i dziękuję Ci, Panie, za tą komunię, którą teraz możemy spożywać, za ten chleb. Błogosławię, Panie, Twoje imię i błogosławię ten chleb, Twój Kościół, Panie, i niech będzie Tobie chwała i Tobie cześć. Amen.